Ja wiecie, niektóre ogłoszenia mielę i tak co niedzielę mówię, dlatego że doświadczenie pokazuje, że 3 razy powiedziane to i tak za mało powiedziane. I tak potem ktoś dzwoni, słuchaj, a właściwie o której godzinie to jest? Ja mówię, no tak, no to po co ja 4 razy o tym mówiłem? No ale to tak jest, taka jest natura ludzka. Dlatego zapamiętajcie, postarajcie się to wszystko ułożyć sobie w grafiku swoich zajęć i bądźmy w tych wszystkich naszych inicjatywach, aby Królestwo Boże rosło. Bóg jest dobry. Amen. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj powrócili do tematu chwały Jezusa, jaka jest przewidziana dla Kościoła. Całość nauczania zatytułowałem Być odbiciem chwały Jezusa i część już tego nauczania mówiłem przed tygodniem, ale to była taka krótka wersja ze względu na czas i ze względu na to, że otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu wspaniały Boży pokarm, który głosił Michał, więc stwierdziłem, że wystarczy, Bóg już do nas powiedział. Więc tydzień temu zasygnalizowałem ten temat. Dzisiaj skoncentrujemy się na tym zagadnieniu już w pełni, pochylając się nad Bożym Słowem. Moi drodzy, by zacząć, chciałbym powrócić do zagadnienia, które było omawiane przez nas wiosną, a od którego w zasadzie wszystko w chrześcijaństwie się zaczyna. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Amen? Powiedzmy razem, nowe stworzenie. To jest coś niesamowitego. I to jest bardzo ważne, że dodajemy ten zwrot w Chrystusie. Dlaczego? Ponieważ nie ma nowego stworzenia bez Jezusa. Jezus jest początkiem i końcem nowego stworzenia. Oznacza to, że gdy Jezus zmartwychwstał po swojej śmierci na drzewie krzyża, wraz z Jego powstaniem z martwych, wraz z Jego ukazaniem się światu, wraz z Jego pójściem do nieba i gdy zasiadł na tronie chwały Bożej, rozpoczął się nowy eon w dziejach ludzkości. Nowy rozdział. On jest początkiem nowego stworzenia. On powstał z martwych, rozpoczęło się coś całkiem nowego. Wzbudzona przez Boga została nowa jakość człowieka. Wręcz posunę się do stwierdzenia, które kiedyś nieżyjący już nauczyciel słowa Anatol Matyjaszuk używał. Jesteśmy nową rasą ludzi. Chociaż rasa wiąże się z kolorem skóry i pewnych cech, to jednak chodzi tutaj o rasę duchową. Nowe stworzenie to jest nowy rodzaj ludzi. Jest stare stworzenie i nowe stworzenie. I im szybciej zrozumiemy, moi drodzy, że to jest fakt dotyczący naszego życia, tym łatwiej będzie nam żyć jako chrześcijanie. Problem polega na tym, że bardzo często nie widzimy tego albo nie bierzemy tego pod uwagę. I teraz musimy zobaczyć, że nowe stworzenie rozpoczęło swój byt, swoje istnienie w Chrystusie Jezusie wraz z Jego zmartwychwstaniem. Gdy On zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zasiadł na tronie chwały, rozpoczął się nowy czas. Teraz wszyscy, każdy, kto jest w Nim, w Chrystusie, ma udział w nowym stworzeniu, ma nowe życie. I to jest fenomenalne. Ja nie wiem, czemu jesteście tacy poważni. Chociaż no, temat jest poważny, ale tak naprawdę to jest bardzo radosna, dobra wieść. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jesteśmy w Chrystusie, w Nim zostaliśmy obdarzeni chwałą nowego stworzenia. Chwałą, którą Chrystus objawił najpierw w czasie swojej służby na ziemi, a potem, gdy wstąpił do nieba, posłał swojego świętego Ducha, abyśmy my przyjęli w tej duchowej obecności, może inaczej, w tej obecności Ducha Świętego, abyśmy przyjęli całą chwałę nowego stworzenia, całą chwałę, którą ma Chrystus, a którą Chrystus dzieli się z ludźmi, którzy w Niego uwierzyli. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to teraz możesz być pewien, że Jezus chce się z Tobą podzielić, chce Cię obdarować całą swoją chwałą, którą On otrzymał od Ojca, gdy zasiadł na tronie. To jest niesamowite. I teraz zobaczmy. Apostołowie byli absolutnie świadomi tej prawdy. Oni wiedzieli, że są wybrani. Oni wiedzieli, że są namaszczeni. Co to znaczy namaszczony? To znaczy wybrany do jakiegoś celu. I teraz znakiem tego namaszczenia jest napełnienie Duchem Świętym, obdarzenie nas pełnią Ducha Świętego, z towarzyszącymi darami duchowymi. I teraz apostołowie byli absolutnie świadomi, jesteśmy namaszczeni, jesteśmy wybrani, jesteśmy kimś szczególnym, jesteśmy nowym człowiekiem, mamy życie, nowe życie. I dlatego żyli w rzeczywistości chwały nowego stworzenia. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, gdy czytamy Listy Apostolskie, możemy zobaczyć, jak oni widzieli siebie, jak oni widzieli swoje życie, co w związku z tym robili. Najprostszy przykład. Szedł sobie Piotr z Janem do świątyni, patrzą, chromy od urodzenia. Dali mu forsę?
Nie.
Piotr powiedział, srebra i złota nie mam, ale co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa wstań i chodź. W tym momencie objawiła się chwała Jezusa. W nich i przez nich. Ale zobaczcie, co Piotr powiedział. Ja wiem, czego nie mam, ale wiem, co mam. I to, co mam, to ci daję. Oni żyli w świadomości nowego życia. Jestem nowym stworzeniem. Wiem, kim jestem, wiem, co mam, wiem, w kim chodzę, wiem, w kim żyję, więc usługuję. Odważni byli. Ale zobaczcie, jak silna musiała być w nich ta świadomość, jak silna musiała być w nich wiara, że stanęli wobec człowieka, który nigdy nie chodził i nie wahali się uzdrowić go. To jest potężna sprawa. Amen? To jest niesamowite. I moi drodzy, gdy czytamy Pisma Apostolskie, one ukazują, w jakiej rzeczywistości, w jakiej świadomości apostołowie żyli. Dlatego chciałbym, byśmy otworzyli drugi list do Koryntian autorstwa apostoła Pawła. Trzeci rozdział, od 5 do 18 wersetu. Jeśli macie Biblię Warszawskie, jest to strona 1245, Stary i Nowy Testament. Jeśli macie tylko Nowe Testamenty albo inne tłumaczenie, no to musicie znaleźć w swoich egzemplarzach. Drugi list do Koryntian i czytajmy trzeci rozdział od 5 do 18 wersetu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie. Zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli wtedy służba śmierci wyryta literami na kamiennych tablicach taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Fragment ten pokazuje nam bardzo silne przekonania apostoła Pawła co do prawd o jego życiu. I mówi tutaj naprawdę wielkie rzeczy. Ten fragment pokazuje, że po pierwsze, apostoł Paweł był absolutnie świadomy, że jest zdolny myśleć o sobie w Bożych kategoriach. Nie chciał myśleć o swoich zdolnościach po swojemu, nie chciał widzieć swojego życia po swojemu, ale chciał być świadomy tego, co Bóg umieścił w jego życiu. Wiedział, że wszystko to pochodzi od Boga. Dalej, powiedział, że sprawuje służbę, że my sprawujemy służbę, bo tak naprawdę jest to słowo nie tylko o samym apostole Pawle, ale o wszystkich wierzących. A więc każdy, kto jest w Chrystusie, kto oddał swoje życie Jezusowi, sprawuje służbę daleko większą niż Mojżesz. Wow, bardzo śmiałe stwierdzenie. Czy ktokolwiek z nas kiedyś rozszczepił wody parsenty? Ktoś tak zrobił? No nie. A Mojżesz wyciągnął laskę i roztąpiło się Morze Czerwone. Czy ktoś z nas z kamienia wydobył wodę? No nie, a Mojżesz uderzył laską w skałę i wydobył w ten sposób wodę. Z ludzkiego punktu widzenia wydawałoby się, że Mojżesz jako sługa Boży był kimś większym niż my. Zresztą mamy taką tendencję do myślenia o tym, że o, my szare żuczki, o, Mojżesz to, no, o, Mojżesz. No, i apostoł Paweł mówi, Mojżesz to pikuś, my to jesteśmy chwała dopiero. Wyobraźcie sobie, powiedział to Żyd, faryzeusz, ktoś, kto był absolutnie świadomy nauczania judaizmu, kto znał doskonale pisma, ale on miał objawienie, Paweł miał objawienie Chrystusa i zrozumiał, że to, kim staliśmy się w Chrystusie, jest tak potężne, jest tak niesamowite, że to, co reprezentował sobą Mojżesz, to jest przemijająca chwała. No, w ogóle nie ma o czym mówić. Niesamowicie śmiało sobie poczynał. Dalej. Paweł poczynał sobie tak śmiało, że wykazywał wyższość chrześcijaństwa nad judaizmem. Judaizm istniał już wiele wieków, gdy on pisał te słowa. Żydzi by mu tego nie wybaczyli, a jednak Paweł śmiało i z odwagą mówił, chrześcijaństwo to jest droga życia. Bardzo mi się podoba ta nazwa. To jest droga życia. Judaizm przemijająca sprawa. Nie ma się czym zajmować. Jeżeli ktoś z was tutaj ma upodobanie do menory, do obchodzenia świąt żydowskich, dajcie spokój, bardzo was proszę. Nie ma czego wspominać. To wszystko jest tylko cień rzeczy przyszłych. Bo wiem, że są środowiska chrześcijan, na przykład w Stanach Zjednoczonych, którzy jeżdżą do Jerozolimy, drugi raz dają się ochrzcić w Jordanie. Po co? Nie mam zielonego pojęcia. W Chrystusie to wszystko zostało załatwione, zamknięte i odsunięte. Jezus powiedział, teraz ja jestem pełnią. Wszystko inne nie ma znaczenia. Judaizm to były przedbiegi. Teraz to jest chwała. I znów są to bardzo śmiałe słowa. Ale apostoł Paweł nie wahał się o tym mówić. Więcej, był świadomy wolności chrześcijańskiej. Zwróćcie uwagę, napisał, bo gdzie Duch Pański, tam wolność. On rozumiał tą wolność w określony sposób, daje wyraz temu w innych swoich listach. Na przykład powiedział, a to nie ma znaczenia, czy ty jesz mięso, czy ty nie jesz mięsa, czy jesz warzywa, czy z krwią, czy bez krwi, czy świętujesz. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Daj ta spokój. Tak napisał do Galacjan. Dajcie spokój. Dlaczego? Jesteście wolni. Wszystko nam wolno. Nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko buduje, ale wszystko nam wolno. Jeżeli więc ktoś ma jakiś problem z wieprzowiną, to w imieniu Jezusa bądź wolny. Możesz wtrążalać kiełbasę, ile chcesz. Dlaczego? Bóg się na ciebie nie gniewa. Bóg się na ciebie nie gniewa, że jesz wieprzowinę. To są ciekawe rzeczy, które apostoł Paweł tutaj pisze. I on bardzo śmiało sobie poczyna. Dlaczego? Czy był arogancki w związku z tym? Nie. Paweł po prostu miał głębokie przekonanie wiary, wynikające z silnego objawienia Chrystusa. Rozumiał Chrystusa, rozumiał Jego naukę, rozumiał, co się stało, gdy Chrystus umarł na drzewie krzyża i zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I w związku z tym objawieniem on w ten sposób tłumaczył życie chrześcijańskie. Śmiało sobie poczynał. I na koniec tych wszystkich śmiałych wyznań mamy apogeum. To jest wiersz 18. Przeczytajmy go sobie jeszcze raz. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się nad tym wersetem. Paweł śmiało pisał o tych wszystkich rzeczach po to, aby na koniec zwieńczyć to swoje wystąpienie właśnie takim niezwykle ważnym stwierdzeniem. Jeśli zagłębimy się w ten werset w języku oryginalnym, to musimy powiedzieć, że mamy tutaj pewien problem językowy, musimy go sobie wyjaśnić. W różnych tłumaczeniach różnie jest ten werset przekazywany, bowiem kłopot dotyczy zwrotu oglądając jak w zwierciadle. Tak naprawdę w języku greckim tam jest jedno słowo. I teraz możemy to słowo w związku z jego budową gramatyczną przetłumaczyć w dwojaki sposób. Albo możemy przetłumaczyć oglądać jak w lustrze chwałę Pana, lub możemy przetłumaczyć to odzwierciedlając sobą chwałę Pana. Niestety takie są meandry języka greckiego, że w niektórych czasach i trybach jedno słowo może mieć dwa znaczenia. Ale jest w tym pewna myśl i chciałbym, żebyśmy się na tym skupili. To jest bardzo ważne dla naszego życia dziś. Najpierw, pierwsze znaczenie, oglądając jak w lustrze chwałę Pana. To znaczenie mówi nam o tym, że widzimy chwałę Pana. Podmiotem jest chwała Pana. My jesteśmy tu postawieni jako ci, którzy spoglądają, oglądają jak w lustrze to, jaki Bóg jest. Drugie tłumaczenie natomiast, odzwierciedlając sobą chwałę Pana, mówi bardziej, kładzie bardziej nacisk na naszą osobę, czyli ja jestem odbiciem chwały Pana. Tutaj mamy oglądając, jak w lustrze, tutaj mamy odbijając, odzwierciedlając sobą chwałę Pana. Gdy rozważałem tą kwestię, modliłem się, Bóg mi pokazał, że tak naprawdę to jest celowe. Oba te tłumaczenia w ogóle siebie nie wykluczają. One siebie uzupełniają. I to jest niesamowite. Spróbujmy to sobie wyjaśnić. Żeby odbijać coś, żeby odzwierciedlać cokolwiek, musisz najpierw to przyjąć, musisz najpierw to zobaczyć. Gdybyśmy w tym miejscu postawili teraz wielkie lustro, wyobraźmy sobie, a ja stoję w tym miejscu, czy to lustro będzie odbijać moją postać? A kogo będzie odbijać? Was. Dlaczego? Dlatego, że tafla lustra odbija tylko to, co jest w jej zasięgu. Tylko tą przestrzeń, tą rzeczywistość, która jest w stanie położyć się tutaj, tak mówiąc, którą ona złapie na swoją taflę. Cokolwiek jest z tyłu, cokolwiek jest z boku, albo cokolwiek jest za daleko, nigdy to lustro tego nie odbije. Amen? A fizyka. Dobrze. I teraz popatrzmy. Nie możesz być odbiciem czegokolwiek niebiańskiego, jeśli najpierw nie doświadczysz tego, nie będziesz miał objawienia tego w sobie. Na przykład przebaczenie. Jeśli ktoś nie doświadczył Bożego przebaczenia, nigdy sam nie będzie mógł przebaczać. Uzdrowienie. Jeśli ktoś nie doświadczył uzdrowienia, nigdy sam na nikogo nie położy rąk. I nie będzie modlił się o uzdrowienie. Miłość. Jeśli ktoś prawdziwie nie doświadczył Bożej miłości, nie będzie sam dawcą miłości. Za każdym razem zwróćcie uwagę na pewną logikę wydarzeń, pewien ciąg. Najpierw Bóg przychodzi do nas i najpierw nas dotyka. Najpierw przychodzi do naszego życia. Najpierw daje nam doświadczyć swojej chwały, a następnie chce, abyśmy my byli odbiciem tej chwały w świecie. Jeśli więc niczego z Bogiem nie doświadczam, niczego nie odbijam. I dlatego w języku greckim mamy tutaj najpierw oglądać jak w lustrze chwałę Pana. Najpierw muszę obejrzeć ją. I nie chodzi tutaj wcale o oglądanie oczami fizycznymi. Chodzi tutaj o doświadczenie duchowe. Chodzi tutaj o przeżycie, w którym Bóg objawia się w naszym życiu w swojej chwale. Teraz najpierw muszę to zobaczyć, doświadczyć, przeżyć, być poruszonym przez Boga, aby następnie pójść, nie wiem, do pracy, do rodziny, do mojego środowiska, w którym żyję tu na ziemi i odbić to. I wtedy ludzie mówią, słuchaj, no ty jesteś trochę jak Jezus. To jest wielki komplement. Moi zborownicy wiedzą, że najlepszym komplementem dla pastora jest, gdy gdzieś na mieście spotka ludzi niewierzących i oni mówią, a znam kogoś z twojego kościoła. W tym momencie pastor ma drżące kolana. Mówi, fajny gość. Kolana przestają drżeć. Taki jakiś inny, ale fajny. Wtedy oddaję Bogu chwałę, pastor. Dlaczego? Ktoś dał dobre świadectwo. Ale jakie jest najgorsze przeżycie pastora? Spotyka kogoś na mieście, mówi, a znam kogoś z twojego zboru. Kolana drżą. Człowieku, masakra z nim. Właśnie pastor padł. Jeżeli pastor słyszy o swoich ludziach, chłopie, przyjęte, ci ludzie to jakaś masakra. Kto wy jesteście? To jest jak sztylet wbity w serce. Więc, moi drodzy zborownicy kołobrzescy, jeżeli chcecie mieć żywego pastora, dawajcie dobre świadectwo. Ale dlaczego o tym mówię? To nie jest przerywnik zabawny, to ma oczywiście sens. Mówię o tym dlatego, ponieważ tak naprawdę albo odbijamy Jezusa, dajemy tego Jezusa, który jest w nas, dajemy go temu światu, albo dajemy siebie. A kim ty jesteś? Kim ja jestem jako człowiek bez Jezusa? Grzesznikiem. Tylko w Chrystusie jesteśmy sprawiedliwi, uświęceni, jesteśmy Bożym ludem, pełnym chwały. I innym przypadku dajesz tylko siebie, a to jest mizeria. Moi drodzy, to jest bardzo ważne. Jakim widzą cię ludzie w twojej pracy, w twoim sąsiedztwie, w twojej rodzinie? Oczywiście ja zdaję sobie sprawę bardzo dobrze z tego, że ludzie ze świata są strasznie niesprawiedliwi. Oceniają bardzo szybko. Plotkują i wydają osądy z prędkością światła. Wystarczy niewłaściwa mina, niewłaściwy gest, czasami przypadkowe jakieś zdarzenie i oni potrafią na podstawie tego przypadkowego zdarzenia, bez kontekstu, bez żadnej wiedzy wstępnej, już potrafią ocenić. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale ja wierzę w to gorąco, że jeśli żyjemy w określony sposób, to nawet jeśli ktoś nas widzi w sposób niesprawiedliwy, nie znawszy naszego życia wcześniej, nie widząc całego kontekstu naszego życia, to jednak po jakimś czasie, dłuższym czasie, on przekona się, kim naprawdę jesteśmy. Nawet jeśli na początku oceni nas niesprawiedliwie i czujemy się tym zranieni, ponieważ po prostu przyłapał nas na jakiejś niefortunnej sytuacji, tak? Na przykład, cały dzień jesteś spokojny, błogosławisz wszystkich i na koniec żona wysłała cię do sklepu i poszedłeś do sklepu i w tym sklepie ktoś na przykład wszedł bez kolejki. No i się zdenerwowałeś, na koniec dnia jesteś zmęczony i właśnie wtedy ktoś cię zobaczył. To jest niesprawiedliwe. Cały dzień byłem dobry, a on zobaczył mnie w ostatnim momencie mojego dnia, w ostatnim wydarzeniu tego dnia, jak się zdenerwowałem na człowieka, który notabene wyłazi bez kolejki po mięso, no. W Lidlu albo w Kauflandzie, tak. Wiecie, i ktoś wtedy mówi, ale ci chrześcijanie, to są straszni. Pastorzy mają jeszcze inny problem. Muszą kupić wino na wieczerze. Wiecie, pół biedy, jak możesz kupić wino i wyjść. Ale niektóre sklepy, to musisz stanąć w kolejce, taśma, rozłożyć to wino. I wtedy, wiecie, ktoś patrzy, widzę, że pastor sobie łyka. Ale on nawet nie ma możliwości powiedzieć, no to na wieczerze. Szalne. Tak, wiecie, ja rozmawiałem z kilkoma pastorami, zawsze mamy ubaw, nie? Jak ktoś tak, wiecie, kilka razy pod rząd, bo kupujesz w tym samym sklepie wino, tak cię przyluka, mówi, ale łykają tam w tym kościele, nie? Tak, więc reasumując, ja wiem, ludzie nas źle oceniają, czasami niesprawiedliwie, szybko, okej. Ale powiedzmy sobie otwarcie, jeżeli ktoś jest uczciwy, jeżeli ktoś z nami przebywa wystarczająco długo, a my jesteśmy wierni Jezusowi, odbijamy Jezusa, tak, jesteśmy odzwierciedleniem chwały Jezusa, oni zobaczą w nas Jezusa, prędzej lub później. I powiedzą, wiesz, na początku miałem o tobie takie nieciekawe zdanie, ale po pewnym czasie się przekonałem, że jesteś równy gość. Moi drodzy, i oczywiście to jest, to co teraz mówimy, jest taką ilustracją, najprostszą ilustracją tego, o czym apostoł Paweł nam tutaj powiedział w tym 18 wersecie. Możemy dać światu tylko tyle, ile sami doświadczyliśmy w duchu. Czyli oglądanie jak w lustrze chwały Pana to nasze doświadczanie Boga i Jego chwały. Odzwierciedlanie zaś chwały Pana jest naszym przekazywaniem tego, co doświadczyliśmy w relacji z Bogiem. Jeśli więc nie modlisz się, nie czytasz słowa, nie doświadczasz niczego z Bogiem, niczego nie możesz dać temu światu. I vice versa, jeśli przeżywasz coś z Bogiem, jeśli każdy poranek czy każdy dzień to jest twoje odkrywanie Boga, to jest twoje doświadczanie obecności Ducha w twoim wnętrzu, będziesz dawał ludziom Boga. Oni zobaczą w tobie Boga, będziesz odzwierciedleniem Jego chwały. W związku z powyższym to każe nam, moi drodzy, położyć silny nacisk na to, czy doświadczam Bożą chwałę w moim życiu. Czy przeżywam to w różnoraki sposób. Wyjaśnijmy sobie tutaj to zagadnienie. Wiecie, przeżywanie Bożej chwały może mieć bardzo różny obraz. To mogą być teofanie, czyli widzenia Boga, chociaż w naszej rzeczywistości zdarza się to dosyć rzadko. To może być doświadczanie Bożej obecności w modlitwie. To może być popadnięcie w stan ekstazy, tak? Po grecku ekstazis oznacza zachwycenie. I przeżywali to i apostoł Paweł, i apostoł Piotr. Jest to absolutnie chrześcijańskie doświadczenie. Więc możemy w ten sposób doświadczać Bożej chwały. To może być poruszenie serca Bożym Słowem. To może być doświadczenie fizyczne Boga, jak i doświadczenie wewnętrzne, duchowe. Szeroka gama. To nie ma większego znaczenia jak. Jaka jest metoda. Dlatego nie ma sporu co do padania. W niektórych kościołach mówią, o, jak ktoś padnie na plecy, to nie ma Boga w tym. A jak na twarz, to wtedy... No nie, no. Nie zgadzam się z tym. Dlaczego? A jak padnę na bok, to macie problem. A wtedy jestem taki trochę szemrany, tak. Tak trochę jestem dla Pana, tak nie, bez sensu, Bóg w ogóle się tym nie zajmuje, moi drodzy. Bo o co w tym wszystkim chodzi? Co doświadczasz z Bogiem? Co się dzieje w tobie? Bóg po to objawia się w swojej wielkiej chwale w naszym życiu, aby nas wzbogacić swoją obecnością. Poruszyć, przemienić, sprawić, aby nasze wnętrza, aby nasze życie doświadczyło Jego obecności w tak potężny sposób, że gdy wstaniemy, mówimy, tylko Jezus. I przez całe swoje życie pod tym hasłem żyjemy. Tylko Jezus. To jest cel, bo jeżeli niczego nie doświadczysz, to nie masz udziału w Bożej chwale. Widzicie, w tym fragmencie, który czytaliśmy, apostoł Paweł rozróżnia dwie służby. Służbę ducha i służbę litery. Służba litery jest wszędzie spotykana. Służba litery jest spotykana w judaizmie, służba litery jest spotykana w islamie, służba litery spotykana jest w nominalnym chrześcijaństwie. Co to znaczy służba litery? To jest mówienie o Bogu, bez względu na to, jakie imię ktoś mu nada, i niedoświadczanie w ogóle Jego chwały. Nieposiadanie zielonego pojęcia o tym, kim On jest. Służba litery mówi o Bogu, wykonuje rytuały religijne, ale w tym nie ma życia Bożego ani Bożej chwały. Natomiast służba ducha polega na tym, że doświadczamy wewnętrznie Boga, nasz wewnętrzny człowiek jest przemieniony, nasze wewnętrzne doświadczenie jest doświadczeniem Bożej chwały, a następnie żyjemy w związku z tym w określony sposób. Innymi słowy, nacisk w służbie ducha położony jest na wnętrze, natomiast nacisk w służbie litery położony jest na to, co zewnętrzne. Na zewnątrz możemy mówić o Jezusie, wewnątrz będąc całkowicie pustymi, nie przeżywając w ogóle Bożej chwały. Na przykład judaizm opierał się na wykonywaniu przykazań Bożych. Podkreślam, wykonywaniu. I nie miało znaczenia, czy Izraelita przyprowadzający zwierzę na ofiarę za swój grzech prawdziwie pokutował, czy też nie, wewnątrz. To nie miało żadnego znaczenia. Co miało znaczenie? Wykonanie dokładne czynności liturgicznych. Te czynności są opisane w Księdze Kapłańskiej i zgodnie z tymi czynnościami trzeba było wykonać. Stan serca człowieka nie miał znaczenia. Trzeba było wykonać wszystkie czynności, zarżnąć to zwierzę, przelać krew, dokonać odpowiednich czynności, bo w zależności od ofiary, oraz od osoby. Te czynności były różne, więc wystarczyło wykonać te czynności. Co ciekawe, religie rzymskie, starożytne religie rzymskie oraz religie greckie polegały na tym, że należało wykonać dokładnie wszystkie czynności przekazane przez kodeksy tych religii. Stan serca człowieka nie odgrywał żadnej roli. Dlatego rzymski katolicyzm dzisiaj mówi o sakramentach. Co to jest sakrament? To jest działanie Bożej, to jest widzialny znak działania Bożej łaski, który działa sam przez się, ex opere operato, tak? Co to znaczy? To nie ma znaczenia, jakie jest twoje serce. Najważniejsze, że poszedłeś do spowiedzi, przyjąłeś komunię, jest nad tobą łaska uświęcająca. Skąd to się wzięło? Z litery. To nie ma znaczenia, co czujesz. Ma znaczenie, aby wykonać sakrament. Jeśli nie jesteś w łasce uświęcającej, która przychodzi do naszego życia, do życia człowieka przez sakramenty, nie możesz być zbawiony. Dlatego meritum całego życia Kościoła rzymskiego to jest msza święta i Eucharystia. To jest bardzo ważne. Marcin Luther kiedyś, zanim się nawrócił, pojechał na pielgrzymkę do Rzymu. W tamtym czasie w Rzymie było bardzo dużo ołtarzy w różnych miejscach Rzymu, na ulicach. Przy tych ołtarzach kapłani sprawowali Eucharystię. Marcin Luther był bardzo rzetelnym augustianinem, mnichem zakonu augustianów. W związku z powyższym, gdy zaczął sprawować swoją mszę, obok był drugi ołtarz i gdy on zaczął sprawować swoją Eucharystię, chciał to wykonać bardzo dokładnie. W tym czasie zaczął inny kapłan na drugim ołtarzu. Nim on dojechał do końca swojej Eucharystii, na tamtym ołtarzu zmienili się już dwaj kapłani. I on był w szoku, mówi, jak to jest możliwe? Oni nie mogli zrobić tego tak szybko, ponieważ ja wykonałem wszystko zgodnie z zasadami. Co więcej, zauważył, że oni mówią w jakimś dziwnym języku. W tamtych czasach trzeba było wykonać wszystko w łacinie, a oni udawali łacinę. Był w szoku. To był wstrząs dla niego. Ale on zrozumiał potem, dlaczego to było takie mocne doświadczenie. On zrozumiał, że wszystko, co się w służbie litery odbywa się zgodnie z punktami. Punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty, odhaczone, 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 odhaczone. Idźcie, ofiara spełniona. Zrobione. Czy to było zrobione dobrze? Czy to zrobione było przez człowieka, który miał ku temu kompetencje, czy też nie? Nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście ten człowiek musi być konsekrowany. To jest jedyny warunek. Ten problem pojawił się już w IV wieku, gdy rozmawiano o problematyce chrztu. Nie będziemy o tym mówić, ale wtedy sformułowano definicję. To nie jest ważne, kto chrzci, ważny jest chrzest. Chciałbyś być ochrzczony przez mordercę albo przez cudzołożnika? Przez człowieka, który nie do końca idzie za Jezusem? Chciałbyś być ochrzczony przez takiego pastora? Augustyn stwierdził, to no problem. Chrzest ma moc, ponieważ sakrament działa sam przez się. Skąd te myślenie? Ze służby litery. Nieważne serce. Ważny jest punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty. Wykonałeś, dziękuję, zrobione. Bóg to przyjął. Tylko jest jeden mały problem. Bóg zmienił przymierze. Litera już się nie liczy. Dziś żyjemy w służbie ducha. Dlatego to, co robisz, ma o tyle wartość, o ile stoi za tym serce. Dlatego kiedyś Bóg powiedział do Samuela, nie patrz na to, co jest na zewnątrz, ale patrz na ludzkie serce. Bóg patrzy na to, co jest w sercu. To jest starotestamentowa zapowiedź nowego przymierza. Moi drodzy, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że nie możemy zostać przemienieni w swoim sercu, jeśli nie doświadczamy Bożej chwały. Wieczorem czy o poranku siadasz i otwierasz Biblię. Przeczytasz trzy wersety, czy trzy rozdziały, zamkniesz Biblię, niczego nie doświadczyłeś, właśnie straciłeś bardzo dużo czasu. Otwierasz Biblię, przeczytasz jeden werset, który strzeli cię tak mocno, że całe twoje życie się wywraca, że wszystko w tobie się zmienia, że stajesz się nowym człowiekiem i to wystarczy. Trzy rozdziały nic nie znaczą w porównaniu do jednego wersetu. W czym jest różnica? Różnica jest w tym, czy twoje serce doświadczyło Bożej chwały. To nie ma znaczenia, jak długo się modlisz. Niektórzy lubią długie modlitwy. A wiecie, że Jezus powiedział, nie módlcie się zbyt długo? Bóg i tak wszystko wie. Po co klepiesz? Dlaczego? Bóg patrzy na serce. Możesz długo się modlić, powiedzieć w imieniu Jezusa amen i może to nie mieć żadnego znaczenia, jeśli twoje serce nie było w tej modlitwie. Jeżeli nie rozumiesz Bożej rzeczywistości. I tak moglibyśmy przejść przez wszystkie rzeczy. Nawet to, czy tu jesteś dzisiaj na nabożeństwie. Myślisz sobie, że Bóg się cieszy, że przyszedłeś na nabożeństwo? Tylko pod jednym warunkiem. Że przyszedłeś tutaj, bo chciałeś. Bo byłeś spragniony w swoim sercu. Jeśli przyszedłeś tutaj, bo niedziela i trzeba pójść do kościoła, to sorry, Bogu nie zrobiłeś nic dobrego. Właśnie straciłeś 1,5 godziny. Dlaczego? Bo Bóg patrzy na serce. Jeżeli przeżywamy w duchu Bożą chwałę, wtedy spełniamy służbę ducha. I wtedy idziemy do świata i zaczynamy dawać temu światu coś bardzo konkretnego. Bożą chwałę. Ale jeżeli niczego nie przeżywamy z Bogiem, to co możemy tym ludziom dać? Religię? Literę? Czynności religijne? Kult martwy? Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Dlatego, moi drodzy, tak mocno Bogu zależy na tym, aby dotknąć naszego ducha, aby dotknąć naszego umysłu, aby mieć na nas wpływ, aby oddziaływać na nas tak, abyśmy my, wewnętrznie przemienieni, byli pełni mocy ducha i byli świadkami w tej mocy wobec tego świata. To jest ważne. Wiesz, nie porusza ludzi to, że im powiesz, no ja chodzę do kościoła zielonoświątkowego. To ich nie rusza. Wiecie, co ich rusza? Jak doświadczą Bożej miłości, która jest częścią Bożej chwały, albo innego przejawu Bożej chwały przez twoje życie. To ich rusza. Ktoś może powiedzieć, ale jak Bóg może się przeze mnie przejawiać? Jak mogę doświadczać Bożej chwały? I na tym, czy tego dotyczy druga część tego wersetu. Zobaczcie, że zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, a sprawia to Pan, którym jest Duch. I znów wiem, że tutaj stosuję inne tłumaczenie w naszym tłumaczeniu. Pan, który jest Duchem, ale znów w języku greckim jest tam kłopot, tam jest Pan, którym jest Duch. I teraz zobaczcie, my nigdy nie będziemy objawieniem Bożej chwały w całej pełni natychmiast. Czyli jeśli się narodziłeś na nowo, oglądasz Boga tylko w pewnym zakresie, bo Go jeszcze nie znasz, bo jeszcze nie doświadczyłeś wielu rzeczy. Więc będziesz oddawał Bożą chwałę, odzwierciedlał Bożą chwałę tylko w jakimś zakresie. Ale im więcej będziesz wzrastał w Chrystusie, im więcej będziesz doświadczał, tym twoje odbicie Bożej chwały będzie potężniejsze. Im więcej będziesz wiedział, rozumiał, im więcej będziesz przeżywał w sobie, tym więcej będziesz w stanie dać temu światu. Dziś być może nie jesteś w stanie prorokować, ale chcę ci powiedzieć, że jeśli zaczniesz studiować prorokowanie, zegniesz swoje kolana, a przede wszystkim złamiesz swoje serce i powiesz, Panie, nie rozumiem tego, ale w twoim słowie jest to napisane, żeby prorokować. Więc ja będę teraz chciał wziąć od ciebie to prorokowanie. Pokaż mi, jak to jest. Panie, ja korzę się przed twoim majestatem. Odrzucam moje uprzedzenia. Powiedz, jak to ma wyglądać. Jeżeli taki przyjdziesz do Boga, Bóg ci da objawienie, co to jest prorokowanie. Da ci ten dar i zrozumienie, po co jest ten dar. I co wtedy zrobisz? Wtedy zaczniesz objawiać dar prorokowania. Przyjąłeś chwałę, zaczynasz oddawać chwałę. Nie możesz dać tego, czego nie masz. Amen? Więc musisz przeżywać coś w swojej komorze modlitewnej, w swojej lekturze, w swoim przebywaniu z Bogiem. W tym tygodniu miałem rozmowę z pewną chrześcijanką. Ona pochodzi z kościoła, którym nie ma darów duchowych. I zdarzyło się tak, że jej mąż, który niedawno też się nawrócił, ale niestety miał ciągle nauk papierosów, gościli u siebie pewnych wierzących ludzi, ochrzczonych w Duchu Świętym, ludzi pełnej Ewangelii. Więc zaczęli rozmawiać o tym problemie jej męża I ten gość z Polski mówi, a to pomodlimy się o ciebie. Nie ma sprawy. Wstali i zaczęli się modlić o tego męża, który miał problem z papierosami. Zaczęli się modlić, no ale ten brat w związku z tym, że napełniony Duchem Świętym, zaczął modlić się językami. Włożył ręce, zgromił tego ducha nikotyny i ten mąż nie pali do dzisiaj. Został uwolniony. No, ale ja rozmawiam z tą żoną, nie z tym mężem. I ona mówi, wiesz Jacek, jakoś tak dziwnie się czułam, jak on się modlił językami. No okej, okay. A dlaczego? No wiesz, ja tego nie znam, ja nie wiem, jak to jest i w ogóle, jakoś tak dziwnie się czułam. Ja mówię, ale to nie jest problem. Problem nie leży w językach, problem leży w tym, że ty tego nie znasz. Chodzisz do kościoła, w którym o tym nie nauczają. Na nabożeństwach tego się nie praktykuje. Więc skąd ty możesz wiedzieć, z czym to się je? Czytasz Biblię o językach? No czytam. To znaczy, że to jest dobre. No ale tak dziwnie się czułam. Ja mówię, a twoje uczucia nie mają znaczenia. Jak ja poszedłem pierwszy raz na nabożeństwo zielonoświątkowe, to w ogóle pomyślałem sobie, że oni są jacyś odpałowcy. W czasie kazania przerywają, mówią amen, aleluja. Wiecie, ja tak siedzę, nagle ktoś, aleluja bracie! Ja się odwracam, co to za gość, w czasie kazania przerywa. Klaszczą, podnoszą ręce, modlą się na głos. Dla mnie wtedy katolika, który był przyzwyczajony do mszy, to był kompletnie inny porządek. Mówię, nieźle im odwaliło. Ale wiecie, mieli coś, czego ja nie miałem, Bożą obecność. Dlatego tak jest z każdym człowiekiem, który nie doświadczył niczego z Bogiem i potem widzi ten przejaw Bożej chwały i mówi, a ja się jakoś tak dziwnie czuję przy tym. No pewnie, że się dziwnie czujesz. Nie znasz tego. Pewien brat kiedyś powiedział naszemu bratu Waldkowi, a ja to nawet tego nie chcę. Nie chcesz, bracie, mówić językami? A broń Boże! Czemu? A bo to tyle zwiedzeń teraz na ziemi. O matko! No jak możesz nie chcieć czegoś, co Bóg ci daje? To są święte Boże rzeczy, a ty mówisz, a ja nie chcę. A bo to tyle zwiedzeń. Co całą kieruje? Strach. A czy strach pochodzi od Boga? Nie. Jakie jest na to antidotum? Zacznij przeżywać Bożą chwałę w swoim życiu. Zacznij doświadczać Boga jeszcze więcej. A potem jeszcze więcej. A potem jeszcze więcej. A potem jeszcze więcej. I w pewnym momencie znajdziesz się w takim miejscu, w którym powiesz, ja chcę i tego, i tego, i tego, i tego, i tego. Jak powstał ten zbór? Bo ludzie chcieli więcej. Bo ludzie nie zadowolili się tym, jacyś założyciele tego zboru, że tak to nazwę ładnie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, mamy galerię na ścianach. Zobaczcie, jak zaczynaliśmy w tym budynku. Tak? Byli głodni, chcieli więcej i jeszcze więcej. Moi drodzy, i to jest właściwa rzecz. Dlaczego? Bo tu czytamy. Zostajemy przemienieni w ten sam obraz. W jaki obraz? Kogo obraz? W obraz Chrystusa pełnego chwały. W ten sam obraz zostajemy przemienieni z chwały w chwałę. I czyni to Duch Święty. Nie możesz być przemieniony na obraz Jezusa, jeśli nic nie przeżywasz. Ale jeżeli przeżywasz dzisiaj małą chwałkę, to już jest super. Dlaczego? Bo z tej małej chwałki, takiej malutkiej chwałeczki, przejdziesz w większą chwałkę. A z tej większej chwałki w jeszcze większą chwałę. A z tej większej chwały przejdziesz w mega chwałę. A z tej mega chwały przejdziesz do giga chwały. I skończysz w niebie. I o to chodzi. I to się nazywa przebóstwienie w teologii. Czyli człowiek zaczyna chodzić, będąc na ziemi, być objawieniem tego, kim jest Bóg w jego sercu. Ktoś może powiedzieć, to my się mamy stać bogami? Ja tego nie mówię. Ja mówię, że mamy być odbiciem na ziemi Boga. Natomiast jak pójdziemy do nieba, to się dopiero wtedy okaże, kim jesteśmy. A to dopiero będzie interesujące. I nie powiem wam, czym będziemy, bo się może zgorszycie. Ale jedno jest pewne, moi drodzy, tu na ziemi z chwały w chwałę mamy wzrastać. Więc jesteś dzisiaj w maleńkiej chwałce, czy w tej większej chwałce? A może jesteś w mega chwale? Pan Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Błagam was, co nabożeństwo, módlcie się o ludzi, których będziecie przyprowadzać do Jezusa. Czy ich przyprowadzicie, czy nie, to będzie świadectwo, czy chodzicie w chwale. Ja was zapewniam, jak zaczniemy chodzić w chwale Jezusa, ludzie sami będą się pytać, będą sami chcieli. Zapewniam was. Nie jesteście zadowoleni z wielkości waszych zborów, bo tutaj dzisiaj mamy gości różnych, więc do gości tak powiem. Bardzo prosta sprawa. Zacznijmy objawiać Bożą chwałę. Zapewniam was, blask Bożej chwały w nas nie ukryje się. Dzisiaj jedna siostra Basia tutaj wyszła i zacytowała nam słowo z Ewangelii Mateusza. Nie ukryje się miasto położone na wzgórzu. Nie ukryje się. To oznacza, moi drodzy, że jeśli chwała Boża nas napełnia, będziemy lśnić chwałą Jezusa. Nie ukryje się ta chwała. Cień przechodzącego Piotra uzdrawiał ludzi, więc uważajcie na plaży. Jeżeli będziesz pełen Bożej chwały, pójdziesz na plażę, twój cień może uzdrowić chorego. No nie, pastorze, to teraz przegiąłeś. No ty, wszystko, no języki dobra, proroctwo dobra, ale żeby cień uzdrawiał. Dlaczego nie? Znam, czy czytałem o pastorze, który ma basen i uczy się chodzić po wodzie przez wiarę. Moje pytanie, a ilu śmiałków w ogóle zaczęłoby? Pomyślałoby, żeby chcieć chodzić po wodzie. Dlaczego? On ćwiczy swoją wiarę. Mówi, ja chcę chodzić w Bożej chwale. Moi drodzy, na koniec. Jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy nowym stworzeniem, aby doświadczać Bożą chwałę Chrystusa i aby przekazywać Bożą chwałę Chrystusa. Moi drodzy, jesteśmy tutaj po to, nie żeby spędzić jakoś czas na tej ziemi, ale po to, żeby Bóg przez ciebie i przeze mnie objawił się temu światu. Jak ci ludzie w świecie mają zobaczyć Jezusa? Tylko w tobie i we mnie. Amen? Zacznij myśleć o sobie. Dostałem chwałę od Jezusa. Jestem nowym stworzeniem pełnym chwały. Wow! To zmienia życie. To zmienia życie, bo nagle zobaczysz, że pewne rzeczy nie przystoją nowemu stworzeniu, a pewne rzeczy jak najbardziej. Nowemu stworzeniu nie przystoi przeklinać, ale nowemu stworzeniu przystoi w imieniu Jezusa wyganiać demony. Nowemu stworzeniu nie przystoi się dąsać i nie przebaczać, ale nowemu stworzeniu jak najbardziej przystoi przebaczać. I mógłbym tak długo, co przystoi, co nie przystoi. Ale to wszystko nie jest listą grzechów albo listą błogosławieństw. To jest dla was do zachęty, moi drodzy, abyśmy wszyscy, każdego dnia, wstając rano, idąc w swoje obowiązki, wyznawali: Jezu, dziękuję ci, że jestem nowym stworzeniem. Jestem pełen twojej chwały, bo mnie nią obdarzyłeś z łaski. I ruszasz w życie. I zaczynasz robić swoje obowiązki, zajmujesz się swoją rodziną, pracujesz, odpoczywasz, jesteś na urlopie jako człowiek chwały. I być może dziś powiesz sobie, ale co to za chwałka, taka maleńka chwałka. Okej, rośnij. Jutro będzie większa chwałka, a pojutrze będzie duża chwała. A za rok, ho, 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 ho. Moi drodzy, to jest nasze powołanie. Nie myślmy o Kościele, że to jest jakaś maleńka trzutka, która tutaj będzie teraz tam, byle tylko dotrwać do poznania Pana Jezusa. Nie po to zostaliśmy powołani. Zostaliśmy powołani, żeby iść i objawić Bożą chwałę. To jest nasze zadanie, to jest nasze powołanie. Jeśli nawet dzisiaj tego nie mamy, ja nie mówię tego, żeby was oczywiście potępić czy oskarżyć. Jesteśmy wszyscy w biegu, w procesie wzrastania, z chwały w chwałę. Amen? Jeden jest tu, trochę tu, drugi jest trochę tam. Okej, każdy ma swoje tempo. Co jest najważniejsze? Biec wytrwale w tym wyścigu i wzrastać w chwale. Z chwały w chwałę. Amen? To jest najważniejsze. Nie oceniaj tego, a, że tamten jest cienias, albo o, ten to się wywyższa, bo już takie rzeczy. Nie, nie zajmuj się innymi ludźmi. Zajmij się rozwojem swojego duchowego życia. Czy jesteś przemieniany, jak napisał apostoł Paweł, na obraz tego, którego oglądasz? Ja odnoszę wrażenie, że my dzisiaj mamy raczej problem z tym, że niczego nie oglądamy. Jaki jest mój Jezus? W zasadzie On mnie kocha, czy On mnie nie kocha? Lubi, czy nie lubi? Jaki jest mój Bóg? I teraz widz cały polega na tym, żebyśmy Go doświadczali. W naszych komorach modlitewnych, w naszym codziennym życiu, gdy zwyciężamy nad problemami, przez chwałę Jezusa, niech On objawia się w swojej chwale, w naszym życiu i przez nasze życie. Halleluja. Jak wam się podoba takie powołanie? Moja żona mówi, że super, fajnie, że ktoś tutaj coś mówi. Może ktoś jeszcze? Moi drodzy, to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja powiem tak, jeszcze w historii Kościoła, w historii Kościoła były takie przebłyski tego, co Kościół może, gdy złapie trochę chwały Bożej. Ale jeszcze nie objawiło się w całej pełni to wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Ale dlaczego nie w XXI wieku? Dlaczego nie przez nas? Dlaczego nie w tym kraju, nie w tym pokoleniu? Ja uważam, że nadaje się do tego absolutnie dobrze. Tak jak ty i ja. Jesteśmy tacy sami. To jest tylko kwestia, czy ja chcę coś przeżywać z Bogiem. Czy będę widział, czy będę spoglądał jak w lustrze w Bożą chwałę i czy przyjmę, aby potem samemu odbić tą chwałę. To jest tylko ta kwestia. To jest tylko kwestia pragnienia serca. Nie zajmowania się ciągle ziemskimi sprawami, ale zajmowania się tym, co niebiańskie. Powstańmy. Hallelujah.